No cóż, początek roku szkolnego. Nie może zapragnąć wierszyka mojego, bo mi Michał Dąbrowski zaraz przypomni, że zapomniałem. A ja co roku ten sam wierszyk, no jeden na zakończenie roku szkolnego, drugi na początek. No to ten na początek teraz. Wrzesień czerwieni się w liściach, jesień zagląda do okien i mój ulubiony fragment: wracamy do ciebie, szkoło, szybkim, wesołym krokiem. Już dzikie wina pożółkły, ptaki hen odfruwają, wracamy do ciebie, szkoło, w całym hej, w całym kraju. To tyle poezji na rozpoczęcie roku szkolnego, tradycyjnie od 10 lat, aż się wszyscy nauczymy. Kochani, a dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl zwiastowania. A w zasadzie dzisiaj jest wstęp do cyklu, który rozpocznie się za tydzień. Macie wkładki w swoich witakach, to jest pełny konspekt dzisiejszego nauczania. Nie trzeba nic wypełniać, nie musicie nawet teraz do niego zaglądać. To jest po to, żeby to potem wziąć do domu, pochylić się nad tym i wracać z powrotem do tego, żeby przypominać sobie i żyć rzeczami, o których dzisiaj usłyszymy. Mam niewiele czasu, pół godziny na to, żeby podzielić się, już niektórych przestraszyłem, że to aż pół godziny, podzielić się tym, co jest w moim sercu. Kilkanaście lat temu zacząłem doświadczać pewnych dolegliwości natury fizycznej. Jako umiarkowany hipochondryk, a także człowiek wywodzący się z rodziny, gdzie pewna choroba pozbawiała w latach młodości życia moich przodków, pomyślałem sobie tak: moje życie dobiega końca. Spacerując po ulicach Ciechanowa, bo było to dokładnie 15 lat temu, kilka myśli krążyło po mojej głowie. To jest moment refleksji nad własnym życiem. Pierwsza myśl dotyczyła przeszłości, tego, co zrobiłem, ale głównie chodziło mi o to, jakim zostanę w pamięci moich dzieci. Benjamin miał wtedy 2 lata. I pamiętam, szedłem sobie aleją przez park i myślałem sobie, jakim zapamięta mnie mój 2-letni syn. Jakim zapamięta mnie moja 6-letnia córka? Jakim w pamięci zostanę mojej żony, moich rodziców? Jakim w pamięci zapiszę się w kościele, w którym służę? I jak zostanę zapamiętany w mieście, w którym mieszkam? Nawet sobie wyobrażałem, jak będzie mój pogrzeb w Ciechanowie wyglądał. To była pierwsza refleksja. Co zrobiłem i jaki zostanę w pamięci? Drugie myśli, które mi krążyły po głowie, to były myśli takie targowania się z Panem Bogiem i przedstawiania Mu argumentów, dlaczego powinien mnie jeszcze tutaj zostawić. Nie wiem, czy przeżywaliście takie chwile i rozmawialiście z Panem Bogiem, mówiąc Mu o powodach, dla których powinien przedłużyć Wam odrobinkę życia. To była jedna z refleksji. A kolejna refleksja, myślałem, że to krótki czas, że to będzie szybko, jakieś pół roku sobie dawałem. Tak jak mówiłem, jestem umiarkowany hipochondryk. Gdybym nie był umiarkowany, to bym sobie dał ze 3 miesiące. Ale jako umiarkowany dałem sobie jeszcze pół roku. I kolejna refleksja dotyczyła tego, co zrobię z resztą mojego życia. Co zrobię z resztą mojego życia. I w tym czasie, a w zasadzie od tamtej pory, niezwykle bliska stała mi się pewna historia z Pisma Świętego. Historia mojego ulubionego króla izraelskiego. Obok Dawida, bo Dawida lubię niezwykle czytać jego przygody. Ale ten król zawsze mnie, ze względu na sytuację, przez którą przechodził, zawsze mnie zachwycał, może to złe słowo, ale zawsze mnie interesował, interesowało jego życie. Ten król miał na imię Hiskiasz, a czytamy o nim w drugiej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego czasu bowiem synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Czasami dobre rzeczy, które daje Pan Bóg, potem zamieniają się w obiekt kultu i się dzieje tragedia. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając jego przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. był przywiązany do Pana, nie odstępował na krok, to też Pan był z nim, a wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Piękne świadectwo? Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się, ponieważ postępował zgodnie z Bożą wolą. Możecie sobie wyobrazić, odnosić sukcesy w każdej sprawie naszego życia? Nie wiem jak wam, ale mnie się to absolutnie nie udaje. Hiskiaszowi się udawało. Powodziło mu się we wszystkim, co robił, ponieważ zawsze robił to, czego Bóg chciał od niego. To jest niesamowicie wspaniałe życie. Lecz wydarzyła się rzecz, mógłbym powiedzieć niezwykła, a może zwykła. Hiskiasz zachorował i to zachorował na nieuleczalną chorobę. I wtedy czytamy w Biblii, w Księdze Izajasza, w 38 rozdziale, pierwsze 5 wierszy. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz, i tu stał się mi bardzo bliski, obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze. Czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem i doszło Izajasza słowo Pana tej treści. Idź i powiedz Hiskiaszowi: tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego ojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat. Możecie to sobie wyobrazić? W tej historii on jest mi niezwykle bliski. Nieraz o tym myślałem. Być człowiekiem wierzącym, a gdy śmierć zagląda w oczy, zamiast krzyczeć: halleluja, Panie, cieszę się, bo za chwilę będę miał spotkanie z Tobą, którego kocham, do którego tęsknię, o którym śpiewam, którego uwielbiam na nabożeństwach, potrafię nawet zapląsać i lubię to. A gdy śmierć zagląda w oczy: Panie, jeszcze 15 lat. Trzy pytania na początek. Pierwsze. Gdyby Bóg zapytał Ciebie lub mnie, dlaczego miałby przedłużyć życie moje czy życie Twoje o 15 lat, to co bym Mu dzisiaj powiedział? Czy tak jak Hiskiasz powiedział Mu: Panie, spójrz, żyłem dotąd nienagannie, byłem Ci wierny, przedłuż dlatego moje życie. Jeden z moich znajomych pastorów opowiadał mi, że kiedyś w ośrodku w Ostródzie, może Mirek znasz tę historię, reperował jakiś przewód siłowy, było wilgotno, nie odłączył go od prądu i przewód siłowy, jak to mówi się, prąd go złapał. I gdy go tak rzucało, wołał: Panie, nie zabieraj mnie, nie jestem gotów. Znam ludzi i rozumiem tę modlitwę, którzy zapadając na ciężką chorobę, mając małe dzieci, wołali do Pana: Panie, pozwól chociaż dożyć tej chwili, kiedy będą samodzielne. Bardzo rozumiem taką modlitwę. Wiele motywacji, wiele rzeczy przynosimy wówczas do Boga. Gdyby Bóg zapytał mnie, dlaczego miałby przedłużyć mi moje życie o 15 lat, to co bym Mu odpowiedział? Drugie pytanie. Gdyby Bóg ocenił moje ostatnie 15 lat życia i to miało być podstawą do przedłużenia go o kolejne 15 lat, to czy darowałby mi te 15 lat? Gdyby ocenił, nie mówię, że Bóg się posługuje taką miarą. Czasami widząc nasze krnąbrne życie, Bóg je przedłuża, dając nam szansę. To nie w tym rzecz chodzi. Ale tak sobie myślę, gdyby Bóg spojrzał na moje 15 lat życia, ostatnich 15 lat, to co mogłoby być podstawą, by przedłużył moje życie o dalsze lata? I pytanie trzecie, najważniejsze. A może nie tyle najważniejsze, ile takie, które będzie podstawą cyklu kazań od przyszłej niedzieli. Czy chcesz wykorzystać dalsze lata swojego życia, niezależnie ile ich jeszcze będzie, w sposób, w jaki Bóg chce, abyś je wykorzystał? I to jest chyba najważniejsze pytanie. Czy pozostałe lata życia chcę wykorzystać w taki sposób, w jaki Bóg chce, abym je wykorzystał? Stąd też na początek nowego sezonu chciałbym rozpocząć właśnie taki cykl. Co zrobisz, co zrobię z resztą mojego życia? Takie 6 tygodni, które mogą zmienić, przez które Bóg może zmienić nasz sposób myślenia i ustawić we właściwy sposób hierarchię celów naszego życia. Będziemy o tym rozmawiać. Po co to będziemy robić? Po to, żeby odkrywać Bożą wolę i zgodnie z Bożą wolą nasze życie prowadzić. Chciałbym powiedzieć o pięciu rzeczach, które będziemy rozważać każdej niedzieli, jeśli Bóg zachowa nas. I które chciałbym, by były tematem naszego rozważania, bo jak wierzę, są to biblijne rzeczy, biblijne cele dotyczące życia każdego człowieka. Jeśli Bóg chciałby przedłużyć moje życie o 15 lat, to wierzę, że w pierwszej kolejności On chce, abym skoncentrował moje życie wokół Niego. Myślicie, że to jest prawda? Że pierwszą, najważniejszą rzeczą, jaką Bóg oczekuje ode mnie jako człowieka, to to, żebym swoje życie skoncentrował wokół Niego? Dam wam dwa porównania. Obydwa należą do ludzi wierzących. Należą do mnie. Pierwsze porównanie, gdy patrzę czasami na moje życie, to ono wygląda jako to, jak tort kilkuczęściowy. Mam taką część, która dotyczy mojego życia rodzinnego. Mam taką część, która należy do mojego życia towarzyskiego. Mam część, która należy do mojego życia kościelnego. I mam taką część, która należy do mojego życia Bożego. Taki tort kilkuczęściowy. Niektórzy z nas mogą dołożyć jeszcze inne kawałki. Ale czy o to chodzi w chrześcijańskim życiu, żeby ono wyglądało jak tort podzielony na części? Mam część dla Boga, część dla Kościoła, część dla rodziny, część dla pracy, część dla mojego hobby i tak dalej, i tak dalej. Czy o to chodzi? Nie o to chodzi. Bóg chce być centrum naszego życia. On chce być osią wszystkiego, przenikać wszystko. Wszystkie inne aspekty życia mają wynikać z tego, że On jest centralną postacią, centralną osobą naszego życia. Nie chodzi o to, żeby On był kawałkiem naszego życia, ale centrum naszego życia. Żeby nasze życie rodzinne, nasze życie kościelne, nasze życie w pracy, moje hobby, wszystko obracało się wokół Niego, który jest centrum mojego życia i od Niego czerpało swoje źródło. Pamiętacie człowieka, który kiedyś przyszedł do Jezusa i zapytał Pana Jezusa, co jest najważniejszą rzeczą w życiu? Jakie jest najważniejsze przykazanie? Pamiętacie historię? Wiem, że pamiętacie. Pamiętacie, co Pan Jezus odpowiedział? Co jest najważniejszą rzeczą? Miłować Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całego umysłu. Na to właśnie, do tego właśnie sprowadza się postawienie Boga w centrum naszego życia. Zobaczcie, Pan Jezus nawet nie powiedział, że największym przykazaniem jest, byś mnie naśladował. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Pan Jezus nie powiedział nawet, największym moim przykazaniem jest, byś przestrzegał przykazania. Pan Jezus powiedział w pierwszej kolejności, największym przykazaniem jest to, byś mnie miłował. Byś postawił mnie w centrum Twojego życia, a z tego będą wynikały Twoje naśladowanie mnie, przestrzeganie mojego słowa i wiele innych rzeczy. Pan Jezus chce być centrum naszego życia. On nie chce być częścią naszego życia. On chce być treścią naszego życia. On chce je wypełniać i dopóki tego nie zrozumiemy, to nasze życie nie będzie miało właściwego sensu. Nie będzie miało właściwej treści. Biblia, skoncentrowanie Boga, ustawienie Boga w centrum naszego życia. Ustawienie Boga jako osi naszego życia, jako jądra naszego życia, nazywa uwielbieniem. Kiedy wszystkie nasze sfery podporządkowane są Bogu, to wtedy Boga uwielbiamy. Biblia nazywa to uwielbieniem. Kiedy koncentrujemy się na Bogu, stają się dziwne rzeczy. Wiecie jakie? Nasze problemy stają się mniejsze. Bo kiedy nasz Bóg jest wielkim Bogiem, to nasze problemy stają się mniejsze. Bóg mówi, postaw mnie w centrum swojego życia. A więc moje pierwsze pytanie brzmi, gdyby Bóg miał mi darować jeszcze 15 dodatkowych lat, to czy wykorzystam je na to, by Boga postawić w centrum mojego życia? A jeśli nie, to na czym ono będzie skoncentrowane? Na robieniu kariery, pieniędzy, na zdobywaniu świata, na turystyce? Mamy wiele rzeczy. Bóg mówi, ja jestem w centrum, a Biblia nazywa to uwielbieniem. Drugą rzeczą, o której jestem przekonany, że Bóg chce, bym wykorzystał dalsze dni mojego życia, ilekolwiek ich będzie, to bym moje życie związał z innymi ludźmi, z wierzącymi ludźmi. List do Hebrajczyków mówi tak, nie opuszczajcie wspólnych waszych zebrań. Zwłaszcza kiedy widzicie, że dni zbliżają się do końca. Wtedy właśnie potrzebujecie dużo otuchy. Kiedy Bóg stworzył nas na planecie Ziemia, powiedział, że niedobrze jest człowiekowi samemu i uczynił nas ludźmi rodzinnymi. I rodzina to jest podstawa. Rodzina to jest podstawa. A dla chrześcijanina, który jest w rodzinie, ważną jest także Boża rodzina. Bo niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I nie chodzi tylko o małżeństwo, choć to jest priorytet. Chodzi także o przynależność do Bożej rodziny. Biblia o tym mówi wielokrotnie. Zobaczcie, co czytamy w Dziejach Apostolskich. Ci, którzy przyjęli słowo, zostali ochrzczeni, pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Kochani, myślę, że zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że jeżeli dobrze do tego podejdziemy, to gdy jesteśmy razem, stajemy się lepsi. Jako Kościół, gdy jesteśmy razem, stajemy się lepsi. Zobaczmy na kolejność, o której mówi tutaj Boże Słowo. Bóg mówi najpierw, chcę, abyś przyjął Słowo. Inaczej mówiąc, abyś uwierzył. To jest Boże Słowo, zapisane. A Jezus jest wcielonym Boże Słowem. Jezus i to Boże Słowo jest tożsame. Zaczyna się od przyjęcia Bożego Słowa. Od przyjęcia Bożego Słowa. Inaczej mówiąc, musisz dowiedzieć się w pierwszej kolejności, jak zaufać Jezusowi Chrystusowi. Następnie co zrobili ci ludzie, którzy przyjęli Słowo? Zostali ochrzczeni. Inaczej mówiąc, wyszli z ukrycia i złożyli wyznanie, nie wstydzę się tego, jestem wierzącym. A więc uwierz i daj się ochrzcić. A potem co zrobili? Trwali we wspólnocie. Zostali pozyskani dla Bożego Królestwa i dla Kościoła. To jest trzecia rzecz, jaką Bóg chce, abyś uczynił. Znalazł się we wspólnocie ludzi wierzących, żebyś dołączył do Kościoła. Był jego częścią. W społeczności chrześcijańskiej Północ mamy taki zwyczaj, że jeśli ktoś chce być naszą częścią, przyjął słowo, został ochrzczony, zapraszamy go na specjalne seminarium, gdzie mówimy o naszym Kościele. Seminarium Przymierza. Jeśli nie byłeś, zachęcam, skorzystaj z tego. Będziemy o tym więcej mówić. Potem co robili? Potem trwali w nauce apostolskiej. Inaczej mówiąc, żyli Bożym Słowem. Żyli tym, co Bóg mówi w swoim Słowie. Ale nie tylko to. Robili to, co my dzisiaj robiliśmy. Trwali w łamaniu chleba, w modlitwie i zobaczcie, co jeszcze. Codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni i łamali chleb po domach. Zobaczcie, co robili. Uczestniczyli w dużych zgromadzeniach jak my, ale także mieli swoje małe grupy, w których spotykali się po domach, by budować swoją wiarę. Bo wierzymy w to, że żeby Kościół stawał się większy, wielokrotnie to powtarzamy, musi stać się mniejszy. Musi funkcjonować w mniejszych grupach. Historycy mówią, że w pierwszych 100 latach historii chrześcijaństwa jerozolimskiego wierzących ludzi w Jerozolimie było, w pierwszych 100 latach, w pierwszych 10 latach, wyczytałem w jakichś badaniach, że w pierwszych 10 latach spotykało się 100 tysięcy chrześcijan w Izraelu. Nie sprawdzałem tego, ktoś to napisał, ale to niesamowite. Spotykali się w świątyni i w małych i po domach. My tak praktykujemy też w społeczności chrześcijańskiej Północ. Jeśli chcesz wzrastać, znajdź sobie małą grupę. Ludzi, którzy będą modlić się o ciebie, z którymi będziesz studiował Boże Słowo. Socjolodzy mówią o tym, że jeśli izolujesz się od innych, nie rozwijasz głębokich przyjaźni, jesteś 3 razy bardziej narażony na śmierć fizyczną, 4 razy bardziej skłonny do emocjonalnego wypalenia i 5 razy skłonny do klinicznej depresji. Ja tego nie chcę. Chcę być we wspólnocie. Jeśli więc Bóg miałby mi darować kolejnych 15 lat mojego życia, czy skupiłbym je na Bogu i czy bym związał się z innymi ludźmi, którzy kochają Boga z całego serca? Jest jeszcze jedna rzecz, jaką Bóg chce, abym zrobił z moim życiem tutaj na ziemi. Bóg chce, bym jako wierzący człowiek pielęgnował swoją duchową dojrzałość. Biblia o tym mówi wyraźnie. Czytam w Bożym Słowie wielokrotne wezwania, chociażby takie, kiedy Bóg mówi: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest wzrost ku dojrzałości. Apostoł, autor listu do Hebrajczyków, kiedyś zganił wierzących ludzi, mówiąc: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał. Bożą wizją dla nas jest, byśmy się rozwijali, byśmy wzrastali. Człowiek, gdy dorasta fizycznie, psychicznie, umysłowo, staje się zdolny do reprodukcji. Inaczej mówiąc, jest w stanie dzielić się swoją fizycznością, jest w stanie dzielić się swoją wiedzą, jest w stanie dzielić się swoją współzależnością. To samo jest dla człowieka wierzącego. Wzrost jest mierzony tym, czy jestem w stanie powielić moje życie, Boże życie, które jest we mnie, w innych ludziach. Czy jestem gotów dzielić się Ewangelią? Czy jestem gotów służyć pomocą innym, by inni wzrastali w Jezusie Chrystusie? My ten proces nazywamy procesem duchowej dojrzałości. Biblia mówi tutaj, lub używamy jeszcze innego słowa. Nazywamy to uczniostwem. Mogę wzrastać na wiele różnych sposobów. Bóg używa wiele różnych metod. Bóg używa prób, prawdy Bożego Słowa, używa innych ludzi, używa różnych rzeczy. Czasami używa nawet trudności, przez które przechodzimy. I nie po to, byśmy tylko ciągle pytali: Boże, dlaczego mi się to przytrafiło? Choć to jest ważne pytanie. Ale jeszcze ważniejsze pytanie oprócz tego pytania jest: co zrobię z tym doświadczeniem, przez które przechodzę? Będziemy o tym więcej mówić w następnych tygodni. Bóg ma kilka głównych celów dla mojego życia. Pierwsze nazwaliśmy uwielbieniem, skoncentrowanie naszego życia wokół Boga, postawienie Boga w pierwszym miejscu. Drugi cel to jest wspólnota, bycie z innymi ludźmi wierzącymi, kochającymi Boga. Trzeci cel to moja duchowa dojrzałość, ale jest jeszcze czwarty cel. On wynika z przykazania: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czwartym celem jest to, bym się zaangażował, bym wykorzystał dary, jakie Bóg mi dał, dla dobra innych ludzi, by życie na ziemi stało się lepsze. Biblia nazywa to służbą i mówi o tym w liście chociażby Piotra. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, ponieważ nie żyjemy dla siebie. Tu nie chodzi tylko o nas. Biblia mówi, żebyśmy służyli. Trudno jest służyć Bogu bezpośrednio. Ale zobaczcie, co powiedział Jezus. Jeśli komuś dałeś szklankę zimnej wody, to tak jakbyś usłużył także mi, samemu. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem chory, słaby i tak dalej. To, co robię innemu bliźniemu, dobrego czy złego, to robię wszechmocnemu Bogu. Biblia pozytywne działanie względem bliźniego nazywa służbą. Za każdym razem, kiedy używasz swojego talentu dla dobra innego człowieka, używasz swoich darów, pasji, zdolności, to służysz. I każdy w Kościele jest powołany do tego, żeby być sługą. Zostaliśmy stworzeni, by coś wnieść do życia innych ludzi. Przygotowując się do dzisiejszego zwiastowania, przeczytałem, że w jednym wielomilionowym mieście zrobiono badania i okazało się, że 50% mężczyzn w tym mieście po przejściu na emeryturę umiera w ciągu 2 lat. Myśleliście o tym? Ponieważ nie jesteśmy stworzeni do bezczynności. Jesteśmy stworzeni do tego, by służyć innym ludziom. Więc muszę sobie zadać pytanie. Jeśli Bóg daruje mi kolejne 15 lat życia, to czy poświęcę je na to, by służyć innym ludziom? Czym odpłacę Panu za dobrodziejstwa? Takie pytanie kiedyś postawił król Dawid. W czasie tych 6 tygodni będziemy także mówić o służbie, ponieważ masz służbę do spełnienia w tym świecie. I ktoś powiedział to tak, bardzo mi się to podoba. Zostaliśmy stworzeni, żeby żyć wiecznie. Czy wierzycie w to, że Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy żyli wiecznie? Biblia o tym mówi w prostym słowie. nawet wieczność włożył w ich serca. To czym jest ten odcinek życia tutaj na ziemi? Jak myślicie? Ja myślę, że ten odcinek życia tutaj, który trwa 70, a może 80 lat przeciętnie, tak mówi Biblia, jest próbą dla mojej wieczności. Jest próbą dla mojej wieczności. Jak myślicie, czy w niebie będziemy uwielbiali Boga? Niektórzy wierzą, że tak. Zachęcam, objawienie świętego Jana o tym mówi. Będziemy uwielbiać Boga. Jak myślicie, czy w niebie będzie okazja, żeby służyć innym ludziom? Czy będziemy skoncentrowani tylko na siebie? Niełatwe, nie? Ja myślę, że będzie okazja, żeby służyć sobie nawzajem. A jak myślicie, czy w niebie będziemy wzrastać? Czy już pójdziemy i będziemy na etapie niewzrastania? Ja osobiście jestem przekonany, że w niebie będzie nieustający wzrost. Czyli w niebie będziemy uwielbiać Boga, będziemy mieć wspólnotę z innymi? Czy będziemy takie pojedyncze istoty odizolowane? No to będziemy mieć wspólnotę. Będziemy dojrzewać. Ja wierzę, że będziemy też służyć. Są dwie rzeczy, których w niebie nie będziemy robić. Wiecie jakie? Na pewno ich nie będziemy robić w niebie. Pierwsza, grzeszyć. I druga rzecz, nie będziemy musieli dzielić się Ewangelią. Bo tam będą ci, którzy tylko Ewangelię przyjęli. Nie będziemy grzeszyć i nie będziemy się dzielić Ewangelią. A teraz przerzućmy to na nasze obecne życie. I zadałem sobie dzisiaj rano pytanie, bo ja trenuję teraz bycie w niebie. Tych dwóch rzeczy nie będę robił w niebie. Nie będę grzeszył i nie będę dzielił się Ewangelią. Z tych dwóch rzeczy, które mam robić tutaj na ziemi teraz? Dzielić się Ewangelią. Kto w tym tygodniu więcej dzielił się Ewangelią niż grzeszył, niech podniesie rękę. Wacek się dzielił, super. Słuchajcie, ja nie żyłem tego, ale myślę, że wam tego nie powiem. Ale pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym. Bóg nie chce, żebym tu na ziemi grzeszył, ale chce, żebym dzielił się Ewangelią. Żebym wypełnił swoją życiową misję. I to jest piąty cel dla mojego życia. To jest życiowa misja. Pójść na świat i dzielić się Ewangelią. W pracy, w szkole, w rodzinie, gdziekolwiek jestem. Tego w niebie nie będę robił. Ale tutaj mam to zrobić. Większość z nas, jeśli nie wszyscy, jesteśmy tutaj dlatego, że ktoś taką misję w stosunku do naszego życia podjął. Ktoś się o nas modlił i powiedział nam Ewangelię. Poświęcił trudu. I dlatego tutaj jesteśmy. I Bóg nas do tego powołuje. Chciałbym dzisiaj w związku z tym postawić przed nami wyzwanie. Gdyby Bóg darował ci jeszcze 15 lat życia, to po pierwsze, czy postawiłbyś Boga w centrum swojego życia? Po drugie, czy włączyłbyś się do wspólnoty? W jaki sposób? Może potrzebujesz przyjąć słowo, czyli uwierzyć w Jezusa Chrystusa, zaufać Mu, oddać Mu swoje życie. Może potrzebujesz wyznać swoją wiarę w chrzcie, wyjść z ukrycia swojej wiary i powiedzieć tak, chcę publicznie powiedzieć, że Jezus jest moim Panem. Może potrzebujesz włączyć się do wspólnoty. Może potrzebujesz znaleźć się w małej grupie. Może potrzebujesz wejść na ścieżkę duchowej dojrzałości. Może potrzebujesz wykorzystać swoje dary w służbie i spełnić życiową misję. To jest pięć rzeczy, dla których tutaj istniejemy. Ja mam je wszystkie dla siebie ułożone. Ktoś mi podpowiedział. Jechałem z moim przyjacielem, pastorem Wiesławem Ziębą. Któregoś razu jechaliśmy sobie razem na jakąś konferencję i powiedział mi, słuchaj, ja mam pięć rzeczy dla chrześcijanina na literę W, które trzeba zrobić. Mówi, kiedyś Bóg mi to dał i ja powiedziałem, czy mogę to wziąć i sprzedać za darmo. Dajesz mi na to prawo. On powiedział tak. Pierwsza rzecz na W. Jestem tu, by wielbić. Jestem tu, by wielbić. Nawet ta pieśń chodzi za mną dłuższy czas. Jestem tu, by włączyć się do Chrystusa i Jego rodziny. Jestem tu po to? Wielbić, włączyć się. Jestem tu po to, żeby wzrastać. Kolejna rzecz na W. Jestem tu także, żeby wspierać innych. Zgoda? I tu mam problem z ostatnim W, ale ja sobie dla siebie mówię wysłać. Czyli wysłać się na życiową misję. Tam, gdzie ludzie Chrystusa nie znają. Kochani, to wyzwanie stawiam przede mną i przed każdym z was. Zrobić nowe kroki w naszym życiu na początek tego sezonu. Postawić Boga w centrum, włączyć się przez Chrystusa do Bożej rodziny, poddać się duchowej dojrzałości, wejść na ścieżkę duchowego wzrostu, wspierać innych służąc i odkryć życiową misję, by zdobyć innych dla Chrystusa. Jak możemy zacząć? Na jakimkolwiek etapie jesteśmy, możemy od czegoś zacząć. Już mówiłem, może potrzebujesz oddać życie Chrystusowi. Może potrzebujesz włączyć się do Kościoła. Może potrzebujesz wejść na ścieżkę duchowego wzrostu. Może potrzebujesz odkryć swoje miejsce w służbie. Ale każdy z nas ma misję do spełnienia. Wiecie, do czego chciałbym zachęcić? Ja to zrobię. Nie wiem jak wy, ale ja zachęcam siebie do zrobienia jednej rzeczy. Chcę spróbować na najbliższą niedzielę przyprowadzić tutaj dwie niewierzące osoby, nieznające Chrystusa. I spróbuję je namówić, żeby przez 6 tygodni były z nami. Nie wiem, czy mi się uda. Będę się o to modlił i zrobię coś z tym. I zobaczę, jak Bóg będzie działał. Chcę widzieć, jak Bóg będzie działał. Chcę zobaczyć Boże działanie. Chcę przyjrzeć się mojemu życiu poprzez pryzmat tych 5 celów. I zobaczyć, czy rzeczywiście, powtórzę to raz jeszcze, Bóg jest w centrum mojego życia, to jest uwielbienie. Czy jestem we wspólnocie? Czy wszedłem na ścieżkę duchowej dojrzałości, czyli wszedłem w proces uczniostwa? Czy odkryłem swoje miejsce wspierania innych, czyli czy służę? I czy odkryłem swoją życiową misję dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi? I chciałbym, żeby ten nowy sezon dla naszego Kościoła był sezonem, kiedy będziemy odkrywali Boże cele dla naszego życia i je realizowali. Żeby na koniec naszego życia Bóg mógł powiedzieć: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Chcielibyście usłyszeć takie zdanie na koniec życia? Ja bezwzględnie. I takiego stwierdzenia Jezusa w bramach niebios chcę życzyć wam i sobie samemu. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się teraz. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli jeszcze raz te 5 punktów, o których mówiłem. Bo być może jest ktoś na sali. Dzisiaj jesteś tutaj i chcesz powiedzieć Bogu, może po raz pierwszy w życiu: Panie Boże, chcę, byś był centrum mojego życia, osią wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. I chcesz to powiedzieć i prosisz o modlitwę, by tak się stało. Daj znać przez podniesienie ręki, będę się o ciebie modlił. Jeśli jesteś tutaj, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. A może postawiłeś kiedyś Chrystusa w swoim centrum swojego życia, Boga w centrum swojego życia, chciałbyś wyznać swoją wiarę w chrzcie, jeszcze tego nie zrobiłeś, chcesz wyjść ze swoją wiarą z cienia, chcesz wszystkim powiedzieć przez chrzest, taka jest Boża droga. Przyjąłeś Boże Słowo, chcesz powiedzieć, chcę wyznać swoją wiarę w chrzcie, chcę włączyć się do Bożej rodziny. Daj znać, będę się modlił o to. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. A może ktoś z nas wie, że powinien poddać się duchowej dojrzałości, wejść na ścieżkę duchowego wzrostu i chcesz to zrobić, podjąć taką decyzję, tak, ja w tym roku chcę podjąć się takiego wejścia na ścieżkę duchowej dojrzałości i chcę wzrastać duchowo i potrzebujesz modlitwy. Dzięki bardzo. A kto z was chce wyjść na zewnątrz i odkryć swoją życiową misję dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi i spróbowania przyprowadzenia ludzi do Chrystusa, do Bożej rodziny? Dzięki bardzo. Kochani, bardzo wam dziękuję. A ciebie, Boże, który widzisz nasze serca, widziałeś te deklaracje, proszę cię o błogosławieństwo. Amen.